Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam, a także słuchaczy Radia Maria. Dzisiaj będziemy rozmawiali, jak być chrześcijaninem. Jak być chrześcijaninem w naszych czasach, jak być chrześcijaninem właśnie dzisiaj. Gościem naszego programu jest ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Chrostowski, jako dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych UKSW w Warszawie. Serdecznie witamy, księże profesorze.
Ja też bardzo serdecznie witam ojca i witam wszystkich serdecznie państwa, którzy nas oglądają i słuchają. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Więc rozpocznijmy. Jak być chrześcijaninem dzisiaj? Jest to temat, ktoś powie, bardzo szeroki, ale będziemy się starali go uściślać i pokazywać to wszystko, co dzisiaj czyni nas chrześcijanami, jak chrześcijanin dzisiaj także musi i powinien przekształcać świat, w którym żyje.
Tak, to prawda, to jest temat bardzo pojemny, ale pewnie bardzo chciałbym, żeby udało nam się powiedzieć kilka ważnych rzeczy. Najpierw przyłóżmy do tego pewien biblijny wzorzec, biblijny paradygmat. Mianowicie w Piśmie Świętym jest tak, że życie jednego pokolenia oblicza się, szacuje się na około 40 lat, takie czynne życie. Skoro tak, to można powiedzieć, że mamy za sobą 50 pokoleń chrześcijan. Czasami jako pokolenie podaje się zaledwie 20 lat, wtedy mielibyśmy 100 pokoleń chrześcijańskich. Jedno jest pewne, że każde z tych pokoleń, niezależnie od tego, czy liczymy krócej czy dłużej, staje przed własnymi wyzwaniami, ma własne problemy, ma swoją specyfikę, ma swój czas i myślę, że nasze pokolenie, do którego my należymy, jest pod wieloma względami w bardzo wyjątkowym czasie, dlatego że zarówno w porównaniu z tym, co przeżywaliśmy wcześniej, w poprzednich pokoleniach, już nie mówiąc, prawda, z początkami chrześcijaństwa, mamy do czynienia z nową jakością w ogóle życia i z nową jakością wiary. Sądzę, że moglibyśmy powiedzieć tak nawet. Ci spośród nas, którzy są dorośli, którzy mają po 50, 60 lat, gdy przypomnę sobie dzieciństwo i młodość, to jednego są pewni, że to wyglądało zupełnie inaczej, że to były zupełnie inne czasy. Ale nawet w perspektywie 20, 15, 10 lat zmiany są przeogromne. Otóż życie nabrało dzisiaj niezwykłej dynamiki. Mamy środki przekazu, mamy środki komunikacji, mamy informatykę, mamy możliwości techniczne i technologiczne, których nie miało żadne inne pokolenie. I to jest oczywiście także wyzwanie i zadanie dla Kościoła. I to jest również nowe zobowiązanie i nowa powinność dla tych, którzy w naszych czasach właśnie teraz chcą być odpowiedzialnymi, wiarygodnymi świadkami Jezusa Chrystusa. Bo być chrześcijaninem w każdym czasie można sprowadzić do jednego wspólnego mianownika. Mianowicie być chrześcijaninem oznacza być wiarygodnym świadkiem Jezusa Chrystusa. Czasy się zmieniają, okoliczności się zmieniają, sytuacje się zmieniają, konteksty społeczne, polityczne, kulturowe. Ale człowiek w gruncie rzeczy gdzieś w głębi swojego serca i sumienia pozostaje ten sam. Tak, i pozostaje również taka sama powinność świadczenia o Chrystusie i Jego Ewangelii.
Więc byśmy rozpoczęli od tego, co to znaczy dawać świadectwo dzisiaj o Jezusie Chrystusie, co jest zobowiązaniem każdego chrześcijanina wobec swojej wiary, wobec Jezusa Chrystusa, a także wobec wspólnoty Kościoła, do której należy.
Znaczy to przede wszystkim uświadomić sobie, kim jest Jezus Chrystus, kim jest naprawdę. Uświadomić sobie tę podstawową chrześcijańską prawdę, że Bóg objawił nam siebie w Jezusie Chrystusie. Ludzie, którzy wyznają Boga, takich ludzi jest bardzo wielu, są miliony i miliardy. Wyznają na rozmaite sposoby. Natomiast specyfiką chrześcijaństwa jest to, że wyznajemy Boga, który objawił siebie w Jezusie Chrystusie i tym samym objawił nam bogactwo swojego wewnętrznego życia. Wyznajemy Boga, który jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Ile razy wykonujemy znak krzyża, to jest to specyficznie chrześcijańskie wyznanie wiary. Skoro tak, to wyznajemy Boga, który jest miłością, i być świadkiem Jezusa Chrystusa, to znaczy być świadkiem Boga, który objawiwszy nam siebie, wzywa nas, usposabia i uzdalnia do tego, byśmy byli narzędziami Jego miłości. Miłości w świecie, który tej miłości bardzo potrzebuje. Zawsze jej potrzebował, ale w naszych czasach zwłaszcza. Być chrześcijaninem dzisiaj to znaczy również stanąć odważnie wobec tych wszystkich nurtów, prądów ideowych, światopoglądowych, religijnych i pseudoreligijnych, które próbują wiarę w Boga nadwyrężyć. Ale to znaczy również coś więcej, mianowicie trzeba nieustannie przypominać sobie, bo to jest przede wszystkim zadanie dla samych siebie, że nie wystarczy wierzyć w Boga. To jest pewne minimum. Natomiast trzeba zrobić znaczny, wielki krok dalej. To znaczy trzeba uwierzyć Bogu, związać z Nim swoje życie, poznawać Boga jak najgłębiej, doświadczać Jego obecności w naszym życiu i starać się właśnie żyć tak, żeby to nasze zawierzenie Bogu było czytelne i widoczne, żeby skłaniało innych do postawienia sobie pytania, kim są ci, którzy Boga wyznają, którzy wyznają Boga objawionego w Jezusie Chrystusie.
Tutaj chodzi o bardzo osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, w które to spotkanie wprowadzają nas sakramenty, zwłaszcza Święta Eucharystia, ale wszystkie sakramenty. Jesteśmy wpisani w Jezusa Chrystusa. I On stawia, myślę, nie raz w życiu nam pytanie, kim jestem dla Ciebie?
Z całą pewnością. Życie sakramentalne to jest jeden z wymiarów życia chrześcijańskiego, niesłychanie istotny, ale także nieustanne pogłębianie naszej znajomości Jezusa Chrystusa dzięki spotkaniu z tym miejscem, w którym On nam się objawia, a tym miejscem jest Pismo Święte. Pismo Święte Starego Testamentu, ta pierwsza część Biblii chrześcijańskiej, która go zapowiada, która ku niemu ukierunkowuje, i Pismo Święte Nowego Testamentu, która opowiada nam o Jezusie Chrystusie i która przedstawia nam dzieje, początki Kościoła Apostolskiego, a więc narodziny Kościoła. To jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli chcemy naprawdę pozostawać sobą, to musimy znać swoją genezę, swoje początki, musimy znać naturę Kościoła, musimy poznać Jezusa, bo nie można tak naprawdę miłować i pójść za kimś, kogo się nie zna, bo byłaby to jakiś rodzaj ułudy. Więc myślę, że to się odbywało i odbywa nieustannie w każdym pokoleniu, i tu drogą do Jezusa Chrystusa jest również życie sakramentalne, bo w Nim On nam się najpełniej, zwłaszcza w Eucharystii, udziela.
Więc idąc za tym wątkiem, byłem zdumiony, księże profesorze, przyznam się pierwszy raz, to i publicznie bardzo, że w niedzielę ostatnią czytaliśmy świętego Łukasza, który mówi, że Słowo Boże czytał sam Bóg, Jezus Chrystus. To jest podkreślenie niesamowite chyba wartości właśnie Słowa i konieczności bycia ze Słowem, o czym ksiądz profesor przed chwilą zaznaczył.
Tak, ten fragment Ewangelii Świętego Łukasza jest bardzo piękny i bardzo wymowny, bo my dowiadujemy się więcej. Tam na początku ewangelista mówi, że Jezus udał się do synagogi w swoim rodzinnym Nazarecie swoim zwyczajem. Czyli był mocno wszczepiony w życie religijne ludu Bożego wybrania, był jego częścią. W ten sposób usankcjonował całą wcześniejszą historię zbawienia, ukazał, potwierdził jej ciąg sięgający osoby Abrahama i pozostałych patriarchów przez wielkie postacie, wielkich bohaterów wiary Starego Testamentu. Następnie w synagodze podano mu zwój, z którego odczytał fragment z księgi proroka Izajasza. Fragment, który ma wyraźne zabarwienie mesjańskie, wskazuje na przyszłego Mesjasza. I gdy przeczytał ów zwój, usiadł i mówi, dziś spełniły się te słowa, które słyszeliście. I myślę, że coś z tej postawy Jezusa musi wracać również w postawie Jego wyznawców w każdym pokoleniu i w naszym pokoleniu również. Mianowicie bierzemy do ręki Pismo Święte, prowadzimy życie sakramentalne, rozważamy Boże sprawy i za każdym razem powinniśmy wyznawać, że dziś spełniły się słowa, których słuchaliście. Bóg działa, tak jak działał w czasach biblijnych, jak działa przez całe 2000 lat historii Kościoła. Działa również i w naszym pokoleniu. Jest obecny, bo Jego świętym imieniem jest Jestem. Imieniem Boga jest Jego obecność.
Czyli dziś odnosi się do każdego człowieka i właściwie do każdej chwili naszego życia, ponieważ otrzymujemy siłę, moc Bożą w każdej chwili, nie tylko wtedy, kiedy do Boga się zwracamy, ale On jest interweniującym jeszcze wcześniej, żebyśmy mogli Mu naprawdę uwierzyć tak, jak On tego pragnie.
Tak, oczywiście, On nas uprzedza swoją łaską, ale pamiętajmy, że my chrześcijanie jesteśmy w zupełnie uprzywilejowanej pozycji. Nie jesteśmy w sytuacji tych, którzy Boga nieustannie szukają. My Go już znaleźliśmy. My znamy Pana Boga. My przyjęliśmy objawienie, z którym podzielił się z nami w osobie Jezusa Chrystusa i na kartach Pisma Świętego. My nie szukamy po omacku. On nas znajduje, zanim my wychodzimy naprzeciw Niemu. I myślę, że naprzeciw Niego. I myślę, że ta świadomość to jest również zadanie dla chrześcijan dzisiaj, żeby nie pomyśleli sobie, że w tym świecie pełnym techniki, technologii, nowoczesnych środków przekazu, że człowiek może polegać wyłącznie na sobie, albo że nie ma miejsca na Boga, albo że Bóg gdzieś usunął się w jakiś kąt świata, z którego Go nie widać. Nie, Bóg jest obecny. Bóg jest obecny dziś tak samo, jak był obecny zawsze. I cała dojrzałość chrześcijańska polega na tym, by to uznać i by o tym świadczyć.
Więc wracamy do naszego głównego problemu. Chrześcijanin dzisiaj. Chrześcijanin wierzy i chrześcijanin powinien tą wiarą żyć na zewnątrz i powinien głosić Jezusa Chrystusa. To jest obowiązek chrześcijan wszystkich wieków. Patrzymy na pierwsze wieki, patrzymy na wielką szkołę misjonarzy, którzy wyruszali w każdej epoce i głosili moc Jezusa Chrystusa i piękno Kościoła. Dzisiaj nikt nas z tego nie zwolnił. Czy dzisiaj z taką mocą też głosimy Jezusa Chrystusa przez swoje życie, nie tylko przez słowo?
Oczywiście, że gdy patrzymy w historię Kościoła, widzimy tysiące, dziesiątki tysięcy, a może i setki tysięcy misjonarzy, którzy w każdym czasie ofiarowali swoje życie, by Chrystusa głosić. Ale myślę, że na własny użytek powinniśmy też przypomnieć sobie słowa papieża Pawła VI, który dobrze ponad pół wieku temu powiedział, że najbardziej, najskuteczniej ewangelizują świat ci, którzy najpierw ewangelizują samych siebie. Otóż siła Ewangelii, moc Ewangelii staje się tym bardziej widoczna, im nasze życie chrześcijańskie jest mocniej, wyraźniej czytelne, bardziej wyraziste. I to jest zadanie. Oczywiście misjonarze są potrzebni, ale misjonarze udają się do odległych krajów, do odległych kultur, próbują pozyskać ludzi innych religii bądź niewierzących. Natomiast my mamy bezpośrednio w naszym otoczeniu, bliżej i dalej, w środowiskach, w których żyjemy, mamy ludzi, którzy potrzebują autentycznego chrześcijańskiego świadectwa. I to dokonuje się, ta ewangelizacja dokonuje się najpierw przez ewangelizację samych siebie. I myślę, że to jest wielkie wyzwanie, wielka potrzeba, zwłaszcza w naszych czasach. Dlatego, że tylko autentyczna wiara, głęboka wiara i głębokie zawierzenie Bogu ma coś do powiedzenia innym, którzy szukają, wahają się, być może wzbraniają. Tylko to jest w stanie trafić wiarygodnie do ludzkiego serca. Dlatego, że ofert na życie rozmaitych światopoglądów jest mnóstwo. Dzisiejszy świat przypomina trochę tak zwany szwedzki bufet, czyli mamy mnóstwo rozmaitych idei, koncepcji, recept na życie i wydaje się, że można wybrać to, co nam smakuje. A zadaniem chrześcijaństwa i powinnością chrześcijanina jest wskazywać na to, co nam służy, co jest dobre, co pomnaża dobro w świecie i co również nam pozwala stawać się lepszymi ludźmi.
Księże profesorze, wyzwania wobec chrześcijan i także wyzwania nasze wobec świata. Może byśmy tak
myślę,
praktycznie
że jest
troszeczkę...
ich mnóstwo. To znaczy najpierw pewnie trzeba wyliczyć te najważniejsze kręgi. Mianowicie najpierw świat. Świat stał się dzisiaj, mówi się o tym często, taką swoistą globalną wioską. Jeżeli coś wydarzy się w Paragwaju, w Nowej Gwinei albo w Japonii czy na biegunie, to w ciągu kilku, najwyżej kilkunastu minut o tym wie cały świat, jeżeli to jest coś prawda, ważnego, wielkiego albo zwłaszcza tragicznego czy dramatycznego. Otóż żyjemy wobec tego życiem już nie tylko własnym i swoich bliskich, ale interesują nas problemy, o których do tej pory nie mieliśmy żadnego pojęcia. I patrząc na świat, możemy powiedzieć jedno, że ten świat jest dzisiaj niezwykle niespokojny, jest niezwykle burzliwy. Oczywiście można by dopatrywać się bardzo wielu płaszczyzn i perspektyw i wymiarów tego, ale wskażę choćby na jeden, który wydaje mi się, o którym się mniej mówi albo wcale nie mówi, mianowicie bez przerwy na całym świecie, zwłaszcza w niektórych państwach i rejonach, pracują fabryki broni. Bez przerwy produkuje się ogromne ilości broni. To nie jest tak, że ta broń jest składowana i będzie składowana.
Jest neutralna.
Oczywiście ci, którzy to produkują, chcą to sprzedać, a kupujący chcą to użyć. Dlatego bez przerwy na świecie są konflikty. Nie ma dnia, nie ma momentu, nie ma tygodnia, żeby w rozmaitych punktach świata nie było jakichś zapalnych ognisk.
Papież Franciszek mówi już o trzeciej wojnie światowej. On użył takiego sformułowania.
Tak, mówi się o pełzającej wojnie, prawda? Pełzającej trzeciej wojnie światowej. Cokolwiek by to mogło znaczyć, to myślę, że tego nie można lekceważyć, dlatego że tysiące ludzi, nawet miliony ludzi prawdziwie cierpią. Dopóki to się dzieje daleko od naszych granic, to my tego tak mocno nie odczuwamy, ale od czasu do czasu się przybliża. Drugi wymiar, taki powiedzmy sobie drugi krąg, drugie koło, to jest oczywiście Europa. Przeżywaliśmy kilkanaście lat temu zjednoczenie Europy. Prawda, ono się odbywało powoli, nie bez trudności, nie bez przeszkód, ale doszło w pewnym momencie do tego, że można było od Tallina pojechać do Gibraltaru, z Aten do północnej Skandynawii i nikt nie zatrzymywał, nie pytał, prawda. Mieliśmy poczucie jedności, nastąpiła wymiana również i myśli, i produktów, i idei, koncepcji rozmaitych. Europa wydawała się stanowić jedność i wydawało się, że to wszystko pójdzie wyłącznie w tym kierunku. Okazało się, że nie. Wystarczyło kilkanaście miesięcy, by cały ten spokojny obraz zburzyć. Europa już nigdy nie będzie taka sama jak do tej pory. Tutaj ci migranci czy imigranci, to z pewnością jest sprawa taka najbardziej pilna, ale w końcu nie jedyna. To jest dopiero początek problemów. Nie ma tutaj co ukrywać ani co się łudzić, że te problemy się skończą. One dopiero się zaczynają. To jest oczywiście również wyzwanie i problem dla chrześcijan i dla Kościoła. Zwróćmy uwagę choćby na taki szczegół, że kiedyś w starożytności, w późniejszych czasach, w średniowieczu, migracje takie, powiedzmy sobie, na większą skalę, które pozostawały trwałe, odbywały się na ogół zbrojnie. Przybywały jakieś tysiące ludzi, podejmowali walkę, zatrzymywali się w tym czy w innym miejscu. Tak na przykład Turcja, prawda, Turcy, którzy około 1000 lat temu przybyli do Azji Mniejszej i przykłady można mnożyć. Teraz w ciągu kilkunastu miesięcy przybyło dobrze ponad 1 000 000 ludzi. To jest ogromna fala i to jest ogromny problem. No i oczywiście dalszy krąg, jeszcze węższy, to jest Polska. Polska dziś jest zupełnie inna niż kilkanaście lat temu. Ja myślę, że takim przełomem politycznym, społecznym, kulturowym, mentalnościowym, historycznym stała się zwłaszcza katastrofa smoleńska. Już od tej pory nic nie jest takie samo jak wcześniej. Widzimy, że to wszystko stało się bardzo burzliwe. Mamy też, jesteśmy prawie 11 lat po śmierci Jana Pawła II i po zakończeniu jego pontyfikatu. Ten czas pontyfikatu był dla Polaków i dla Polski czasem błogosławionym. On się skończył. Oczywiście trzeba w tym czasie teraz nowym odnaleźć się w nowy sposób. No i wreszcie, jesteśmy katolikami. A więc nie tylko perspektywa świata, perspektywa Europy, perspektywa Polski, ale także ten wymiar Kościoła. Prawda? Dzisiaj Kościół też jest na pewnym zakręcie. Co jest za tym zakrętem? Możemy tylko zaufać Panu Bogu, że jesteśmy bezpieczni, prawda? Że to On jest Panem historii, a nie my. Ale jest to jakiś zakręt i w tym właśnie, w tym okresie dziejów historii Kościoła, teraźniejszości jego, też musimy być bardzo odpowiedzialnymi chrześcijanami.
Więc jeśli już jesteśmy na naszym terenie, czyli w Polsce, w naszym kraju, chciałbym zapytać o udział Kościoła w życiu publicznym, społecznym, po tych zmianach, które się dokonały ostatnio.
Kościół jest uczestnikiem, jest zobowiązany do tego, żeby być uczestnikiem życia społecznego. I wierzący w Jezusa Chrystusa, chrześcijanie, mają tę powinność, dlatego że mamy dwie ojczyzny. Jedna to jest ta wieczna, przyobiecana nam przez Boga i ta perspektywa eschatologiczna, której musimy być zawsze świadomi i powinniśmy o niej zawsze pamiętać. Natomiast druga to jest doczesność. Żyjemy w konkretnej ojczyźnie, w konkretnych warunkach. Mamy historię, mamy język, mamy kulturę, mamy ziemię, terytorium. I o to wszystko musimy dbać i troszczyć się. Więc Kościół i my powinniśmy być aktywnymi, czynnymi, świadomymi uczestnikami życia społecznego. Oczywiście elementem życia społecznego jest również polityka. Wydaje mi się, że polityka w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bodaj wszędzie, blisko nas również, jest w jakiś sposób zainfekowana. Że jest to polityka chora, że politycy myślą bardziej o dobru swoich partii czy stronnictw politycznych, aniżeli o dobru wspólnym i o dobru ojczyzny. Wydaje mi się, że za rzadko, chociaż ostatnio, w ciągu ostatnich tygodni bardzo się to zmieniło na korzyść. Pojawia się słowo Polska, patriotyzm, miłość do Polski, prawda? To jest nasza wielka wartość. Każdy naród chlubi się swoją ojczyzną, jest dumny ze swojej ojczyzny. Nieszczęście polega na tym, że przez wiele lat, zwłaszcza po śmierci Jana Pawła II, byliśmy z tej dumy odzierani. Otóż to nie był dobry czas dla Polski. Ktoś powie, że przecież dokonało się wiele dobrego pod względem ekonomicznym i tak dalej. Postęp nastąpi. On następuje w całym świecie. A jeżeli w Polsce jest lepiej, bo jest lepiej, to przede wszystkim dzięki ludziom, którzy pracują, którzy są przedsiębiorczy, którzy są ofiarni, którzy
się nie zniechęcają.
No oczywiście, którzy się nie zniechęcają i nie zawsze uda się im przeszkodzić i dlatego się dorabiają, mają, prawda? I to nie jest żadna specjalna zasługa rządów, które przedtem były. Chociaż obowiązkiem rządu, obowiązkiem państwa jest w tym dziele, w tym wysiłku wspierać. Więc myślę, że nastał teraz czas wielkich nadziei, ogromnych nadziei i że tych nadziei nie wolno zmarnować, że te nadzieje, do tych nadziei trzeba podejść z wielką odpowiedzialnością, że wszyscy, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za życie społeczne, za życie polityczne, za życie gospodarcze, ekonomiczne, powinni wyjść naprzeciw tym nadziejom i na tyle, na ile jest to po ludzku możliwe, im sprostać.
Mamy pontyfikat papieża Franciszka. papieża, który ogłosił rok konsekrowanych, ogłosił rok miłosierdzia. Ten pontyfikat jest jakby zauważalny w świecie, tak by trzeba powiedzieć, absolutnie to podkreślić. Świadczą o tym tysiące każdej środy i każdej niedzieli obecne na placu świętego Piotra. Papież miłosierdzia, papież, który odwiedza najuboższe kraje. Jaką nadzieję i jakie przesłanie niesie papież Franciszek dzisiaj dla chrześcijanina dziś?
Ojciec, to wszystko, co ojciec powiedział o papieżu Franciszku, równie dobrze można powiedzieć o papieżu Benedykcie i tak samo można powiedzieć o Janie Pawle II. Każdy z nich miał tysiące wiernych na audiencjach. Każdy z nich wychodził naprzeciw ludzkiej biedzie i ludzkim potrzebom. Każdy z papieży, którzy są papieżami naszego życia, miał to ogromne wyczucie społeczne. Każdy. Więc myślę, że tu pod tym względem pontyfikat papieża Franciszka nie jest jakąś radykalną nowością. Co się tyczy tego wymiaru miłosierdzia, pamiętajmy, że Jan Paweł II wydał, ogłosił encyklikę Dives in Misericordia.
Beatyfikował i kanonizował.
Dokładnie, dokładnie. Ten wymiar miłosierdzia był w nauczaniu, a przede wszystkim w życiu Jana Pawła II bardzo widoczny. To samo zresztą dotyczyło Benedykta XVI. Więc gdy chcemy porównywać tych ostatnich trzech papieży, bo wcześniejsi to już jest dłuższa historia, to przychodzi nam do głowy to, żebyśmy ich porównywali między sobą. Jaki był Jan Paweł II, jaki był papież Benedykt, jaki jest papież Franciszek. I oczywiście każdy z nich jest inny. Ale żeby obraz papieży, każdego z tych papieży był prawdziwy i żeby ten obraz miał nam coś do powiedzenia, to trzeba ich wszystkich, a także ich poprzedników, odnosić do świętego Piotra i do jego posługi oraz do Jezusa Chrystusa, który tę posługę Piotrową ustanowił, i zobaczyć, że na przestrzeni 2000 lat mieliśmy ponad 260 papieży i każdy z nich był inny. Byli, mówmy tutaj sobie szczerze, byli tacy, którzy promieniowali świętością. I do dnia dzisiejszego są wzorem świętości, gorliwości, oddania, głębi nauczania teologicznego, naśladowania Chrystusa. Wspominamy ich w kalendarzu liturgicznym i tak dalej. Byli również tacy, których pontyfikaty, mówiąc łagodnie, pozostawiały sporo do życzenia. Gdzie okazywało się ta druga strona ludzkich słabości. Więc mamy cały bukiet. Cały, można by powiedzieć, cały dywan utkany z rozmaitych postaci. Gdybym miał, powiedzmy, w tej perspektywie spojrzeć na te ostatnie trzy pontyfikaty, to bym powiedział mniej więcej tak. I może to jest jakaś sposobność do zastanowienia się, że papież Jan Paweł II i papież Benedykt mieli za podstawowe, za takie fundamentalne, mieli odniesienie, które bym nazwał wertykalne, pionowe. To znaczy odniesienie do Boga. Odniesienie specyficznie teologiczne. Więc to zwłaszcza, i u Jana Pawła II też jest to doskonale widoczne, ale u papieża Benedykta, który był znakomitym teologiem, jednym z najlepszych, najważniejszych w całej historii Kościoła. A więc Bóg i w perspektywie Bożej oglądanie spraw świata. Papież Franciszek, myślę, dominuje u niego perspektywa horyzontalna. Oczywiście myśli o Bogu, mówi o Bogu, wyznaje Boga, ale przede wszystkim rozgląda się dookoła. I powiedzmy sobie, widzi człowieka, zwłaszcza tego człowieka, który jest w potrzebie, człowieka, którego nazywa człowiekiem na peryferiach. I powiedzmy sobie, ten wymiar bardzo społeczny i horyzontalny jest u papieża Franciszka bardzo widoczny. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest. Myślę, że papież Franciszek przeniósł na swój pontyfikat swoje doświadczenia południowoamerykańskie. Że tam właśnie w południowej Ameryce Kościół katolicki ma swoją specyfikę. Ja raz byłem w południowej Ameryce, 20 lat temu. Byłem w Brazylii, w Paragwaju i w Argentynie. Krótko, bo to było niecałe 3 tygodnie. Ale dla mnie obecność tam, w tamtejszych kościołach i widok tamtejszych wierzących to był szok. To jest katolicyzm, ale zupełnie inny niż u nas. Całkowicie odmienny. Również to, co mnie uderzyło, co mnie zaskoczyło i co, z czym długo jakoś niczego nie mogłem zrozumieć, to ogromne dysproporcje społeczne. Ogromna nędza i jednocześnie ogromne bogactwa. Rzecz jasna, ta nędza jest udziałem milionów ludzi. I myślę, że z tej wrażliwości, z tej świadomości, z tego doświadczenia zrodził się również ten charakter pontyfikatu papieża Franciszka. Myślę więc, że trochę obrazowo można by powiedzieć tak. Jan Paweł II i papież Benedykt to jest tabelka pionowa. Papież Franciszek to jest tabelka pozioma i tak nam się to układa krzyż, prawda, w odmienny sposób u każdego z tych papieży inaczej, a zwłaszcza u tych dwóch i obecnego papieża inaczej, ale ukazuje się współczesnemu światu. I myślę, że to jest jakiś, może być jakiś klucz również do zrozumienia obecnego pontyfikatu. Jest to na pewno pontyfikat inny niż papieża Benedykta i pontyfikat inny niż Jana Pawła II. Ale tu muszę powiedzieć, że pontyfikat i papieża Benedykta i Jana Pawła II był naznaczony tym, o co nieustannie woła papież Franciszek, mianowicie wrażliwością, czułością, miłosierdziem, a w pontyfikacie, w osobie papieża Benedykta była nawet jakiś rodzaj nieśmiałości, bym powiedział. I w tej właśnie nieśmiałości był tak bardzo przekonujący, bo każdy wiedział, że ma do czynienia z człowiekiem, którego myślenie o Bogu, którego wiara w Boga są niesłychanie głębokie.
Spuścizna, bym powiedział, teologiczna Jana Pawła II i papieża Benedykta, to przecież także program dla chrześcijanina dziś, ponieważ ci papieże, jak ksiądz profesor zauważył, to są nasi papieże naszego czasu, naszych problemów, naszych pytań i oni zostawili ogromną właśnie tą spuściznę, bym powiedział, nie tylko teologiczną, ale wprost katechetyczną, że czytając ich, odnosząc się do ich przesłania i całego pontyfikatu i świadectwa, to otrzymujemy też odpowiedź, kim ma być chrześcijanin dziś.
Widzi ojciec, to jest tak, że kiedy patrzymy na, bo jest nam bliższy pod wieloma względami, pontyfikat Jana Pawła II, to był to pontyfikat wielkiego mocarza wiary i działania. Papież, który w ciągu 26,5 roku mniej więcej swojego pontyfikatu odbył 104 podróże po całym świecie. Podróże apostolskie 104. To można sobie tylko to próbować przełożyć na dni, na tygodnie i na miesiące. Do tego około 300 podróży po Włoszech, odwiedzając włoskie parafie i rzymskie parafie. Do tego wiele dokumentów, a nade wszystko niezliczoną liczbę spotkań, podczas których spotykał w sumie łącznie, to są setki milionów ludzi na całym świecie. To był jakiś wyznacznik tego pontyfikatu, że to był papież naprawdę bardzo blisko ludzi. Do dzisiaj ludzie za nim tęsknią i do dzisiaj, mówię to z całą odpowiedzialnością, w wielu krajach papież kojarzy się przede wszystkim z Janem Pawłem II. Otóż dla wielu ludzi dorosłych, dla wielu ludzi, którzy go pamiętają, chociaż oczywiście w jego ślady pod wieloma względami poszedł papież Benedykt. Również, jeżeli chodzi o podróże, jeżeli chodzi o pewien sposób komunikacji z wiernymi, także papież
Benedykt. I jasność tej komunikacji teologicznej.
Tak, no jasność komunikacji to była najwspanialsza, najlepsza u papieża Benedykta. Tylko problem polegał na tym, że jego precyzja myślenia i mówienia o Bogu była tak niedościgniona, że każde zdanie, które wypowiadał, mogło być przedmiotem do długiej, rekolekcyjnej medytacji.
Miałem to szczęście, czy mam to szczęście, każdy zresztą ma, by poczytać teraz na spokojnie papieża Benedykta XVI. Wydawane są dzieła Ratzingera tak zwane. No więc tam się można rozkoszować, po prostu rozkoszować w tym, co jak opowiada o Eucharystii, opowiada o Kościele, opowiada o życiu konkretnym. Są rewelacyjne teksty, które nie trzeba aż, tak bym powiedział, no, interpretować i objaśniać. Każdy, otworzywszy przemówienie czy opracowanie, on brał do medytacji bardzo proste tematy. Maryja, serce Jezusa, właśnie miłosierdzie. Więc jest to spuścizna, która otwiera się dziś przed nami niesłychanie mocno.
Widzi ojciec, ja odbyłem studia i w seminarium duchownym, i studia biblijne w Rzymie i w Jerozolimie. I od 30 lat uczę młodych, i nie tylko młodych, również konferencje biblijne dla dorosłych. Uczę Pisma Świętego, ale mogę powiedzieć z całą szczerością, że najwięcej w tym wszystkim, taki wspólny ogląd tego wszystkiego, dał mi wgląd w nauczanie Jana Pawła II. Szczególnie mam głęboko w swojej świadomości i często wracam do jego książki Przekroczyć próg nadziei. Uważam, że niedocenionej, niezauważonej, a jest to książka naprawdę niezwykle stymulująca. No i oczywiście do papieża Benedykta. Tu trudno pokazywać jakieś konkretne takie ścieżki, ale powiedzmy sobie, ogromne wrażenie zrobiła ta trylogia na temat Jezusa z Nazaretu. Trylogia, w której papież po prostu wyznał swoją wiarę. I to jest właśnie to, czego współczesny człowiek potrzebuje. Gdy wracamy do naszego tytułowego pytania, jak być chrześcijaninem dzisiaj, to znaczy, jak wyznawać swoją wiarę tak, żeby to było atrakcyjne, pociągające, wiarygodne i żeby innych, jeżeli już nie pozyskiwało, to przynajmniej stawiało wobec znaku zapytania i wobec potrzeby refleksji i powracania do pytań, które później drążą i pamięć, i sumienie, i rozum.
W telewizji trwają rozmowy niedokończone na temat, jak być chrześcijaninem dzisiaj. Naszym gościem jest ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Chrostowski, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych WKSW w Warszawie. Chcę zaprosić już naszych radiosłuchaczy, by do nas zatelefonowali. Oto numery telefonów do naszego studia. Trzeba zapisać, na pewno już się ukazują u dołu naszych telewizorów. Polska Północna 56 657 0011. Z Polski Południowej 56 657 0012. Z zagranicy 56 657 0013 i druga końcówka 14 i darmowe połączenia w naszej rodzinie to 536 600 300, 536 600 400. Jest to niezwykły temat, temat przestrzeni wiary, przestrzeni naszego spotkania z Jezusem Chrystusem, którego chrześcijanin ma nosić w sercu. My dzisiaj w Polsce także, oprócz roku miłosierdzia, weszliśmy w niezwykły rok, jubileusz chrztu świętego dla naszego narodu, naszej ojczyzny, który rozpoczął nasze dzieje. Jak, że tak powiem, odnowić się w tej rocznicy, może nie rocznicy, ale w tej tajemnicy Chrztu Świętego, czyli zaślubin z Jezusem Chrystusem.
Widzi ojciec, poprzednie pokolenia Polaków przygotowywały się do rocznicy 1000 lat Chrztu Polski, do milenium Chrztu Polski. Ja wspomnę choćby tutaj jedną taką, przypomnę, ciekawą inicjatywę i wymowną inicjatywę. Mianowicie w roku 1938, w perspektywie tysiąclecia Chrztu Polski, do którego pozostawało jeszcze ponad 20 lat, zebrali się we Lwowie teologowie, przede wszystkim bibliści, jeszcze Lwów należał do Polski, wykładający na tamtejszym uniwersytecie, i dla uczczenia tysiąclecia Chrztu Polski postanowili dokonać nowego przekładu Pisma Świętego z języków oryginalnych na język polski. Dlatego, że do tamtej pory był tylko przekład, czy aż przekład, bo to była cała historia, księdza Jakuba Wójka, wydany pod koniec XVI wieku, ale dokonany z Wulgaty. Oni postanowili to zrobić z języków oryginalnych. Proszę sobie wyobrazić, że w tym samym 1938 roku, zebrawszy się, co uradzili, to postanowili wdrożyć w czyn i zebrali pieniądze. Najpierw sami dali swoje pieniądze i były to duże pieniądze, bo jeden z nich dla przykładu dał 500 zł przed wojną, to były duże pieniądze, i przygotowywali się do tysiąclecia Chrztu Polski. Wypadła wojna, Lwów, uniwersytet został zmieciony, polskość też, Lwów przestał należeć do Polski. Idea jednak pojawiła się po wojnie, powróciła i pojawiła się również, otrzymała niezwykłe wsparcie od kardynała Stefana Wyszyńskiego, uwięzionego przez 3 lata na początku lat 50., w pierwszej połowie lat 50., który obmyśliwał cały czas, będąc uwięziony, jak naród polski ma przeżyć milenium. Tamto milenium było w jakiś sposób bolesne, dlatego że dokonywało się w zupełnie innych warunkach i oznaczało pod wieloma względami konfrontację między Kościołem a państwem. Pamiętajmy, że bardzo chciano zaprosić na tysiąclecie Chrztu Polski papieża Pawła VI, a papież Paweł VI bardzo chciał przybyć. Niestety przybyć nie mógł. Fotel papieski na Jasnej Górze pozostał pusty. I całe te obchody obfitowały w rozmaite napięcia, w rozmaite wydarzenia, z których wynikało, że religia, religijność, pobożność Polaków jest źle widziana. Teraz, tak?
Księże profesorze, mamy pierwszego słuchacza. Będziemy kontynuować tę myśl, bo to, wracając do tej historii, to jest fascynujące. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święta Maria Sadziewita.
Teraz i zawsze.
Co jest znamienne niezmiernie, to to, że my powinniśmy brać przykład wielkich świętych. A w obecnych czasach szczególnie Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego. Byłam przykładem niezmiernie wielkiej skali. Ale zauważmy, żyjemy również w epoce Ojca Pio. Gdy się ukazała Matka Boża dla Ojca Pio, powiedziała mu te słowa: synu, gdyby ludzie wiedzieli, co to jest wieczność, nie byłoby nieświętych na ziemi. Musimy zdać sobie sprawę z tak poważnego, prawda, dla nas wyzwania. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
No i nic dodać, nic ująć. Oczywiście, że trzeba nam się wpatrywać w przykład świętych. Pamiętajmy, że dzisiejsze czasy są w pewien sposób nasączone tymi przykładami świętych, dlatego że właśnie ostatni papież od Pawła VI, Jan Paweł II, papież Benedykt, również papież Franciszek, ta liczba błogosławionych, kanonizowanych osób jest duża i mamy, że tak powiem, z kogo wybierać, żeby kogo naśladować. Każdy stosownie do wieku, do płci, do stanu, do swoich możliwości może sobie wybierać wzory do naśladowania, ale one wszystkie mają o tyle znaczenie i o tyle będą skuteczne, o ile podstawowym punktem odniesienia będzie Jezus Chrystus.
Jeszcze raz chciałbym przypomnieć telefony do naszego studia z Polski Północnej: 56 657 00 11 z Polski Południowej 56 657 00 12 i z zagranicy 56 657 00 13, druga końcówka 14. W naszej rodzinie połączenia darmowe 536 600 300 i 536 600 400. I już mamy kolejnego słuchacza. Witamy serdecznie. Kto do nas dzwoni?
Leszek z Gietrzfałdu.
Witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kiedy ja zadaję sobie pytanie, jak być chrześcijaninem dzisiaj, po prostu przychodzi mi jedno najważniejsze słowo po prostu w moim życiu, że tak powiem. Maryja, Maryja, jeszcze raz Matka Boża. I do czego ja bym po prostu zachęcał wszystkich słuchaczy, no i kapłanów na pewno, którzy nas słuchają, żeby rozgłaszali to dalej po prostu. Trzy rzeczy. Różaniec, oczywiście. Jak ktoś jest, powiedzmy, że tak powiem, początkujący i nie może całego różańca odmówić, to zaczynać od dziesiątka, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to ja serdecznie polecam po prostu, to jest nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo, gdzie dziękuję się po prostu Trójcy Świętej za potęgę, za mądrość i za miłosierdzie udzielone Matce Bożej. I odmawia się to po prostu rano i wieczorem i Matka Boża daje łaskę wytrwania, daje łaski uświęcającej i może dać możliwość szczęśliwej śmierci. A trzecia rzecz to jest oczywiście to, o co prosi Matka Boża w Fatimie. To jest po prostu wynagradzanie niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny i do tego zachęcam wszystkich w pierwsze soboty, no i w pierwsze piątki jako oddanie czci sercu Jezusowemu, ofiarowanie Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu. I dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiamy również.
No i my też bardzo dziękujemy. Widzimy, pani proponuje, nasza pierwsza słuchaczka proponuje przykład świętych, proponuje, przywołuje przykład Ojca Pio. Bardzo piękny, prawda? Jana Pawła II, bardzo piękny. Ja dla mnie osobiście takim wielkim wzorem do naśladowania jest sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. I tu można byłoby to kontynuować, bo każdy z nas ma tutaj jakieś swoje priorytety. Pan z kolei, słuchacz z Gietrzfałdu, sanktuarium maryjnego przecież proponuje pobożność maryjną. To nie jest na zasadzie albo-albo, albo jedna, albo druga. Otóż w pobożności, w wierze nie jest tak, że jedno wyklucza drugie, jedno drugiego potrzebuje. Pobożność, która kieruje się ku świętym, jest tym głębsza, im głębsza jest pobożność maryjna. Pobożność maryjna jest tym głębsza, im głębsza jest pobożność ukierunkowana ku Chrystusowi. Prawda? A w centrum wszystkiego jest Bóg. Być chrześcijaninem dzisiaj, mówić o Bogu, ale mówić o Bogu, świadczyć o Bogu, ale w tym specyficznym chrześcijańskim wymiarze, który ma na względzie Jezusa Chrystusa i oczywiście moc Ducha Świętego, który nas w tym świadectwie wzbogaca, prowadzi i utwierdza.
Więc jeszcze ten, nie, to nie jest wątek, to jest rzeczywistość, którą zaczął opisywać ksiądz profesor, jeżeli chodzi o milenium 66 roku.
Tak,
to
wtedy była konfrontacja. A teraz wydarzyło się coś radykalnie nowego. Wydaje mi się bardzo ważne. Mianowicie jeszcze do czasu zmiany władz politycznych te przygotowania i przeżywanie nie miało takiego dynamizmu, jaki powinno mieć. Natomiast wraz ze zmianami, które się dokonały, politycznymi i społecznymi, wygląda na to, że Kościół i państwo idą razem. Tego przedtem nie było. To jest nowa jakość. Niektórzy mają to za złe i państwu, i kościołowi, ale to jest właśnie nowa jakość, nowa wartość, którą trzeba za wszelką cenę utrzymać. Dlatego, że ta właśnie jedność, ten wspólny cel sprawia, że przeżywanie tego jubileuszu może być tym skuteczniejsze. A sens przeżywania jubileuszu jest w gruncie rzeczy jeden. Ten, że wraz z chrztem zaistniała Polska. Innej Polski nie było. Jeżeli są państwa, są kraje, są narody, które mają swoją przedchrześcijańską historię, na przykład Litwa ma taką historię przedchrześcijańską, a chrzest przyjęła dopiero w XIV wieku. O tyle Polska nie ma swojej historii przedchrześcijańskiej, ma prehistorię, ma archeologię, ma jakieś skąpe przekazy przekazywane gdzie indziej. Natomiast historia zaczęła się wraz z chrztem.
Halo, kolejny słuchacz z nami. Prosimy o imię. Tak, witamy serdecznie.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku wam. Teraz i zawsze.
Pani... Ja chciałabym powiedzieć coś może nietypowego, co może zaskoczy niektórych, czy może rozgniewa.
A skąd
nie wiem,
pani dzwoni do nas?
Wyrazić czymś, co mi leży na sercu. Do mnie dotarło coś takiego, że miłości Bożej, która rozumiana jest najczęściej właśnie pionowo i poziomo, albo relacja człowieka z Bogiem, relacja człowieka z człowiekiem. I na tym się jakby wszystko w wielu wypadkach zamyka. A w moim odczuciu to się zamykać nie może, ponieważ miłość nie zna granic i miłość nie może się zatrzymać na samym tylko człowieku, ponieważ na świecie jest mnóstwo innych, czujących, cierpiących istot, które też wymagają naszej opieki, troski i miłości. I jeżeli ktoś mówi, że kocha Boga i kocha ludzi, a dopuszcza okrucieństwo wobec innych czujących istot, którym Bóg też dał uczucia, no nie dał im inteligencji takiej jak nasza, ale dał im zdolność cierpienia i umierania, tęsknoty, radości. Jeśli człowiek o tym nie pamięta, to też nie może mówić, że miłość w nim mieszka Boża w pełni, ponieważ miłość nie zna granic. Ona się rozszerza właściwie, można powiedzieć, bez granic. Dlatego ja, będąc w pełni chrześcijanką i uznając naukę Kościoła, jestem jednocześnie wegetarianką, ponieważ z hańbą rzeźni i z okrucieństwem, bestialstwem, które się tam odbywa, ja w imię miłości Bożej nie chcę mieć nic wspólnego. I myślę, że chrześcijanie powinni również na to zwrócić uwagę. Chciałam przy okazji dodać, że to trwa 12 lat i moje zdrowie jest w doskonałym stanie. Dlatego uważam, że powinniśmy skończyć z tym, o czym udajemy, że niby nie wiemy, a co poza naszymi plecami jest i niszczeniem ziemi, i okrucieństwem, i również napędzaniem głodu na świecie. Tak samo, ponieważ no, już nie chcę się tutaj robić jakichś wykładów i rozwodzić na ten temat. Ale chcę żyć w pełni zgodnie z miłością Bożą, która obejmuje wszystko, co żyje. I to chciałam po prostu powiedzieć. Dziękuję bardzo za
dziękujemy
wysłuchanie.
Dziękujemy. Pozdrawiamy pani Ewo.
Powiedziała pani niezwykle ważną i niezwykle potrzebną rzecz. Poruszyła pani problem, który z całą pewnością i sprawy, o których trzeba z całą pewnością mówić. Mianowicie, to prawda, nasza miłość do Boga i miłość do człowieka nie wyczerpuje tego wszystkiego, na co nas stać i do czego jesteśmy zobowiązani. Jesteśmy zobowiązani do odpowiedzialności za cały stworzony i powierzony człowiekowi świat. Otóż ja doskonale panią rozumiem. Myślę tak samo, a może nawet głębiej, czy powiedzmy sobie nie tyle głębiej, ile jeszcze bardziej dosadnie i uważam, że jestem przekonany, że dla chrześcijanina nie ma miejsca na okrucieństwo wobec zwierząt, na okrucieństwo wobec przyrody, wobec świata. Sam mam tyle lat, ile pani jest wegetarianką, kota, gabcia, kolejnego zresztą, prawda, którego przygarnąłem i wiem, że on czuje, że tęskni tak jak zwierzęta, że tam jest lojalność, że Bóg złożył w zwierzętach również ogromne pokłady swojej dobroci. To jest oczywiste. Co się tyczy życia wegetariańskiego, też sama pani wspomniała, że praktykuje pani to od 12 lat. Są tacy, którzy robią to znacznie dłużej, są tacy, którzy próbują się do tego przekonać. No, można by powiedzieć, niestety, świat przy całej jego doskonałości został tak obmyślany, tak stworzony, że jedne istoty żyją także dzięki drugim. Nie wszystkie są trawożerne, prawda, czy roślinożerne. Niestety w świecie jest przemoc. Na czym polega rola tutaj chrześcijanina i w ogóle ludzie wierzących, żeby nie dręczyć, nie męczyć, nie dopuszczać się żadnego okrucieństwa. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z zabijaniem zwierząt, na, powiedzmy sobie, na to, na, po to, żeby mogły sprostać potrzebom, służyć jako pokarm, ich mięso. Tam musimy mieć świadomość, że wchodzimy w świętą sferę życia i że nie wolno zabijać ani dla przyjemności, ani tym bardziej z powodu okrucieństwa, tylko jest to pewna konieczność swoiście wpisana w porządek tego świata. Dlatego święty Paweł mówił, że stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, oczekując przybrania ludzi za synów Bożych. A więc ten porządek jest w jakiś sposób, woła o sprawiedliwość także wobec stworzenia i dobrze, że Pani upomniała się również o ten wymiar, ale dodajmy sobie, ten wymiar jest też w nauczaniu Kościoła obecny, chociaż zawsze mógłby być obecny więcej.
Halo, prosimy bardzo. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze Pana imię.
Romuald z Wrocławia.
Witamy.
Chciałem troszeczkę chyba z poprawką się zgłosić, nawiązać do poprzedniczki. Chodzi o to, że po prawdzie to wegetarianizm jest kierunkiem filozoficzno-religijnym, czy jakoś tam można tak to nazwać, nie z naszej kultury. Ja to nazwałbym, ja też jestem z tej gałęzi, ale nazywam się Jaroszem. Żeby nie było wątpliwości, że nie należy do tamtej kultury wegetariańskiej, tylko naszej, europejskiej. Druga sprawa, pani Ewa powiedziała, że jej zdaniem wszyscy powinni pójść w tym kierunku, co ona, czyli jak mówię, wegetarianizmu. To jest sprawa dojrzałości już osobistej. Nie można nikomu narzucać, tak jak Jezus nikomu niczego nie narzucał. No i takie mi się wydaje zdanie mogę wygłosić w tej chwili i Bóg zapłaci.
Mhm. Nic dodać, nic ująć. Oczywiście nie wszyscy są zdolni do wegetarianizmu, nie wszystkich musimy do tego namawiać. Taki jest porządek tego świata. Nie zmienimy go. Powiedzieliśmy, stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Tak to się dzieje, ale naszym obowiązkiem jest w żadnym wypadku tego bólu nie pomnażać, nie dodawać, nie dręczyć.
Ten typ jakby odżywiania, może to za dużo pan powiedział, pewna filozofia, to jest stara. Święty Paweł pisze do Koryntian, jak mają spożywać to wszystko, co Bóg dał. Tam był podział jeszcze stary, czyste i nieczyste. Inna jakby historia, ale gdzieś na obrzeżach tego tematu, który tutaj podejmujemy, i pisał do Tymoteusza, żeby też dobrze się odżywiał. A nie chodziło o to, żeby nie używać mięsa, tylko żeby właściwie się odżywiał. Troszkę zeszliśmy na, powiedzmy, takie kulinarne jakby sprawy, może spłaszczam zbyt. Jesteśmy przy temacie być chrześcijaninem dzisiaj. Dzisiaj chrześcijanin, czy wszystko je, czy nie, ma błogosławić i to błogosławieństwo ma być widoczne, bym tak powiedział, w całym jego życiu. Najpierw wobec siebie, wobec swojej rodziny, w środowisku, gdzie jest, który umie także błogosławić i dziękować Bogu za dar, przed którym stoi. Ale mamy kolejny telefon. Bardzo serdecznie witamy. Prosimy o imię.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Natalia. Mieszkam w Łazach, także czasami zabieram głos. Chciałam powiedzieć, jak postrzegam chrześcijaństwo dzisiaj, jak co ja robię. Ja mieszkałam właśnie, w moim życiu taki przykład dam, że mieszkałam za granicą i w Szwecji właśnie, pracowałam w przedszkolu z dziećmi. No i udało nam się z koleżanką właśnie wprowadzić dzieci szwedzkie do kościoła. Także ja już nie pracuję, koleżanka nadal pracuje, jest młodsza. No i te dzieci właśnie chodzą zawsze przed Wielkanocą i mówimy o Jezusie, o Bogu. I na Boże Narodzenie też zawsze te dzieci idą, protestanckie, tam są wszystkie te nacje. Nadal to jest jeszcze i dzięki Bogu się cieszę, że tak jest, bo widziałam się z koleżanką ostatnio, że nadal to kontynuują. I bardzo mnie tak zbulwersowało, bo wczoraj właśnie rozmawiałam na Skype'ie z synem, bo miał kolędę i akurat tam był ksiądz. No i takie się dowiedziałam też, że nieprzyjemne, że bo ja im zawsze mówiłam, żeby byli ostrożni z uchodźcami, bo są bardzo łatwowierni i to widać raz gołym okiem, co widać, prawda? No i właśnie ten ksiądz mówił, że nauczycielka powiedziała, która uczyła, miała krzyż chrześcijański i ten 10-letni uczeń, muzułmanin, powiedział jej, żeby zdjęła ten krzyżyk, bo to obraża jej kulturę, jego wiarę, jego godność muzułmańską, żeby nauczycielka zjęła krzyż. Do jakich paradoksów dochodzi strasznych i to jest naprawdę, jak ja patrzę, obserwuję to od tylu lat i czytam teraz obecnie książkę właśnie Stronę Unii Maryjnej, wspaniała książka, to jesteśmy w takich czasach i ja jakoś taką mam optymistyczną nadzieję, że Polska idzie w dobrym kierunku. Mamy to Radio Maryja, prawda? Z którym ja walczę cały czas tu w Polsce, jak jestem. Głoszę, rozgłaszam i o trzeciej koronkę odmawiam ze wszystkimi, gdzie jestem nawiedzona, ale niech coś śmieją.
Piękne nawiedzona, piękne.
I ja uważam, że tak, nie gardzić nikim, nie gniewałam się przez swoje prawie 70 lat z nikim, przeżyłam i tak mamy być do przodu, aleluja. I nie krytykować, tylko błogosławić i przebaczać. Z Panem Bogiem przepiękna jest ta audycja i może się inni będą dozwaniać, także wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
Aleluja, do przodu.
Dziękujemy pani. Księże profesorze, ten wątek nadziei, o którym wspomniała pani.
No, nadzieja jest taką podstawową cnotą. Nadzieja nas ukierunkowuje ku przyszłości. Nadzieja podtrzymuje człowieka przy życiu. Chrześcijanin jest z natury człowiekiem nadziei. Gdy mu jej brakuje, to należy robić wszystko, by ją odzyskał, by ją w sobie umocnił. Ale nadzieja chrześcijańska nie bazuje na obietnicach, nie bazuje na jakimś wyczekiwaniu, nie bazuje na wróżeniu. Nadzieja chrześcijańska bazuje na tym, czego już Bóg dla nas dokonał. Czego dokonał, wracam raz jeszcze w Jezusie Chrystusie, bo o tym zawsze musimy pamiętać, czego dokonał już w Kościele, czego dokonał w naszym życiu. Jesteśmy zawsze świadkami jakichś cudów. Gdy każda z nas, gdy się zastanowi nad swoim życiem, spokojnie pomyśli, to odnajdzie tam momenty, w których obecność Boga jest bardzo wyraźna i widoczna. I to jest fundament nadziei. To jest podstawa do nadziei zarówno tej, która dotyczy doczesności, prawda, jak i tej, która wychodzi poza obręb doczesności, której ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I dla prawdziwie głębokiego, wierzącego człowieka w zasadzie ta nadzieja nadaje sens całemu jego życiu.
Święty Paweł, kończąc śpiew piękny, który został zanotowany w liście do Koryntian o miłości, właśnie kończy, że i wiara, nadzieja i miłość. I ktoś to tak pięknie powiedział, że nadzieja jest prowadzona za rękę przez wiarę i miłość.
No tak, to te trzy podstawowe cnoty teologiczne, one ściśle się ze sobą łączą i każda z nich karmi się bogactwem tej drugiej.
I mamy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Imię Pana.
Wojciech, serdecznie pozdrawiam ojca i księdza profesora. I mam takie pytanie, czy audycja nie powinna nosić, to pytanie w audycji nie powinno nosić, brzmieć jakby dzisiaj katolikiem, ponieważ pojęcie chrześcijańskie jest bardzo szerokie i mamy wiele wspólnot, które nazywają się chrześcijańskie, ale do końca nie jest to na przykład wspólnota luterańska. Oni mówią o sobie chrześcijanie, natomiast no, nie akceptują i odrzucają Kościół Chrystusowy, więc i chrześcijaństwo chyba niewiele ma wspólnego z chrześcijaństwem, skoro mówią, że wierzą w Chrystusa, ale Kościół Chrystusa już jest dla nich obcy i oni mają swoją drogę do Chrystusa. Nie chcą iść drogą Chrystusa, drogą Kościoła katolickiego. Jak ksiądz profesor to ocenia? I może jeszcze o tym ksiądz profesor był łaskaw wspomnieć o zakręcie Kościoła, na którym Kościół jest. Czy nie jest to też w jakiś sposób powiązane ze zmianami, jakie nastąpiły w Kościele po Soborze Watykańskim, który miał być odnową Kościoła, miał być wiosną Kościoła, a widzimy, że Europa Zachodnia się coraz bardziej odchodzi od Pana Boga, odrzuca Boga. Nawet przy okazji synodu o rodzinie mieliśmy możliwość słyszeć w mediach, jak to biskupi i kardynałowie Kościoła katolickiego wypowiadali oględnie mówiąc nauki mające niewiele wspólnego z nauczaniem, tradycyjnym nauczaniem Kościoła katolickiego. Jak ksiądz profesor to wszystko widzi? Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
My też dziękujemy. No widzi pan, z całą pewnością ten zakręt rozpoczął się w jakimś sensie po II wojnie światowej, bo ona była przełomem, szokiem i wielką tragedią, ale także jest związany z II Soborem Watykańskim. Z całą pewnością część reform, które dokonywały się, odbywały się w Kościele, dokonała się w tym kierunku, to znaczy nastąpiło otwarcie Kościoła, ale bym to tak opisał, otwarcie Kościoła nie po to, by do niego bezpiecznie wejść, ale by z niego wyjść. I niestety często to otwarcie dokonało się, skutkiem było, że wyjście dokonało się na zawsze. Na pewno jest nad czym się zastanawiać. Z całą pewnością trzeba robić tutaj, postawić uczciwą diagnozę i pewnie w ciągu kilku minut nawet nie zdążymy, żeby się choćby cienia tej diagnozy tutaj zaznaczyć, narysować, prawda, naszkicować, bo to jest zadanie dużo, dużo głębsze. Ale pan ma rację. Z pewnością rozmaite tendencje, trendy, które nie są godne pochwały, odzywają się w różnych gremiach. I odwaga chrześcijańska polega na tym, żeby mieć tego świadomość i jednocześnie na swój własny sposób starać się działać i ożywiać to, co specyficznie chrześcijańskie. I jeżeli chodzi o pierwszą część, gdy mówimy być chrześcijaninem dzisiaj, to chcemy przede wszystkim podkreślić, że słowo chrześcijanin w języku polskim zostało urobione od Chrystus. Brzmi to odrobinę inaczej, ale to właśnie chrześcijanin to jest człowiek chrystusowy. Oczywiście są różne wyznania chrześcijańskie, ale teraz nie zajmujemy się ani wspólnotami protestanckimi, ani kościołem prawosławnym. Zajmujemy się właśnie kościołem katolickim, do którego przynależymy i z całą pewnością możemy o sobie powiedzieć z dumą, że jesteśmy chrześcijanami.
Pięknie dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy do nas się dodzwonili, ale tym, którzy uczestniczyli w naszej audycji, zapraszamy na rozmowy niedokończone już w Radiu Maryja o godzinie 21:30. Będę miał też radość być z księdzem profesorem, byśmy mogli przez 2 godziny jeszcze porozmawiać i odpowiedzieć na wiele kwestii i pytań, które zgłoszą nasi radiosłuchacze. Gościem programu był ksiądz profesor doktor habilitowany Waldemar Chrostowski, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych na Uniwersytecie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i będziemy kontynuować temat, jak być chrześcijaninem dzisiaj. Bóg zapłać, księże profesorze, dziękuję.
Bóg zapłać, dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich państwa.